mówi. O tym się mówi.
Radny Rady Miasta Siedlce, Andrzej Sitnik, moim i Państwa gościem w poniedziałkowy poranek. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry.
Wieloletni też dyrektor w szkołach na terenie Siedlec. Panie Radny, siedlecka reforma oświaty jest dobrze przygotowana Pana zdaniem?
No, z przykrością muszę stwierdzić, że nie. Dzisiaj mamy ogólny bałagan. Nie wiemy, jak to się skończy.
A na czym polega ten bałagan? Z czego on wynika?
No tak, ustawa, która mówiła o wdrażaniu, o reformie edukacji, zakładała, że samorządy są odpowiedzialne za wdrożenie tej reformy. Na początku stycznia prezydent kraju podpisał ustawę i mieliśmy czas na przygotowywanie się do tego. My jako radni otrzymaliśmy, jak również i wszyscy, którzy chcieli się tym interesować, założenia do wdrożenia tej reformy. Nowa realizacja związana z tym, że obecne gimnazje przekształcamy w szkoły podstawowe, a co za tym idzie, mieliśmy pełne informacje na podstawie danych PESEL, ile dzieci zgodnie z nową realizacją będzie uczyło się w poszczególnych szkołach. No cóż, mieliśmy styczeń, luty, marzec, teraz kwiecień, aby poinformować rodziców o tym, żeby nie było kontrowersji. Z przykrością muszę stwierdzić, że władze miasta tego w dostateczny sposób nie zrobiły. Ja apelowałem już w grudniu, aby prezydent czy wyznaczeni przez niego pracownicy, mam tu na myśli Wydział Edukacji, spotykali się z rodzicami, aby przekazać te wszystkie informacje. No cóż, najlepiej chować się za cudzymi plecami, więc wszystko scedowano na dyrektorów szkół. Panie redaktorze, no dyrektorzy zostali postawieni w niekomfortowej sytuacji. Dyrektor szkoły, pracownicy szkoły odpowiadają za to, żeby pokazać, że ich szkoła fantastycznie funkcjonuje, warto posłać do nich dzieci, do tej szkoły. A teraz w związku z tymi decyzjami dyrektor szkoły miał spotykać się z rodzicami i mówić, idźcie sobie do innej szkoły. No przecież tak nie można. Ja cały czas apelowałem o to, aby w takich spotkaniach, mówiłem wcześniej, uczestniczył, czy najchętniej widziałbym osobiście prezydent, naczelnik Wydziału Edukacji, przekazał założenia tej reformy, które w mieście opierały się głównie o to, aby zlikwidować dwuzmianowość. A więc odpowiednia liczba oddziałów w poszczególnych poziomach, a co się z tym wiąże, również gwarancja pracy dla nauczycieli. No niestety, z informacji, które mam, prezydent czy naczelnik wydziału nie uczestniczył w takich spotkaniach, stąd rodziło to niepewność u rodziców. Wiemy, ilu rodziców fikcyjnie przemeldowywało dzieci, aby znajdowały się w rejonie tej szkoły, w której chciały, aby ich dziecko kontynuowało naukę. Tworzyło to niezdrową atmosferę. Dzisiaj nie wiemy, ile klas, w których szkołach, ile dzieci, czy klasy będą 10-osobowe, czy w jednej klasie będzie uczyło się 25 dzieci. Nic nie wiemy, a kończy się kwiecień. Dzisiaj dyrektorzy szkół mieli przedłożyć arkusze organizacyjne każdej szkoły do Urzędu Miasta. Jak ci dyrektorzy mieli to zrobić, kiedy nie wiedzą, ile dzieci będzie u nich, ile będzie oddziałów w poszczególnych szkole, ilu nauczycieli i w jakim wymiarze będą mogli zatrudnić?
No to jest kwestia już biurokracji, że się tak wyrażę, bardzo ważnej, ale mimo wszystko ja bym się skupił tutaj teraz w tym momencie na tym czynniku tak zwanym ludzkim. Myśli pan, że była szansa przekonać rodziców do tego, żeby przenieśli swoje dzieci do innych szkół?
Jestem przekonany. Uważam, że otwarte postawienie sprawy, uczciwe przedstawienie założeń rodzicom spowodowałoby, że dzisiaj nie mielibyśmy tego kłopotu, ale kiedy słyszę na ostatniej komisji prezydenta, który mówi, że nie ma prawa wejść do szkoły na zebrania rodziców, jeszcze dalej posunął się naczelnik Wydziału Edukacji, pan Kurpiewski, który stwierdził, że to rady rodziców zarządzają szkołami i powinni organizować tego typu spotkania. No przyzna pan, panie redaktorze, że tak nie powinno być. W związku z tym dzisiaj no, jestem jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy ogólny bałagan i nic więcej.
Ale ja pamiętam, że naczelnik Kurpiewski jakiś czas temu mówił, że no alternatywą dla tego nieprzenoszenia jest właśnie praca na 3 zmiany, czyli ta sprawa była postawiona jasno.
No tak, tylko że gdzie informacje w stosunku do rodziców. Ostatnia sytuacja na ostatniej komisji, przyszła grupa rodziców z klasy trzeciej, z jednej ze szkół, stwierdzając, że nie mieli takiej informacji, a dlaczego akurat ich dzieci zostały przeniesione, tym bardziej jak wskazywali rodzice, że większość dzieci w tej klasie pozostaje w rejonie tej szkoły, w której te dzieci obecnie się uczyły, więc to dla mnie jest niezrozumiałe. Mówienie o tym, że likwidujemy dwu- czy trójzmianowość i przechodzimy na jedną zmianę w tej szkole, tak jak przedstawili to w swoim wystąpieniu rodzice tej szkoły, akurat ich klasę mają radni decyzją radnych przenieść do innej szkoły, a jednocześnie prezydent wyraził zgodę na zwiększenie liczby z oddziałów na pierwszym poziomie, czyli pierwszej klasy. Więc nie ma to żadnego związku w takim razie z likwidowaniem dwu- czy trójzmianowości w szkołach. Więc ja zadaję zawsze elementarne pytanie. Dlaczego? Można było tego wszystkiego uniknąć. My jako radni również zostaliśmy wprowadzeni w błąd, bo w styczniu otrzymałem informację, że już takie spotkania będą organizowane właśnie z udziałem władz miasta. W lutym miały się odbyć 2 komisje oświaty, abyśmy dostali pełną informację o tym, jak to zostaje wdrażane. Nie było tego. Otrzymaliśmy informację od przewodniczącego komisji oświaty, że w marcu będą kolejne 2 komisje. Oczywiście nic z tego nie wyszło, a teraz w kwietniu radni mają podejmować decyzję o przesunięciu poszczególnych klas do innych szkół. Nie mają żadnej informacji dotyczącej tego, jaka jest sytuacja w danej klasie. Ostatnie wystąpienie, rodzice stwierdzają, że po tej zmianie ich dzieci będą miały dalej do nowej szkoły, na co prezydent odpowiada, że będą miały te dzieci bliżej. To lepiej rodzice wiedzą, czy będą miały bliżej, czy prezydent, który nie zna tej sytuacji. A dwa, ja na pewno nie będę głosował w tym przypadku za, ponieważ ja nie znam sytuacji w poszczególnych klas i poszczególnych dzieci. Jeśli chodzi o tą konkretną klasę, mamy rozbieżności z tego, co przedstawione zostało na komisji. Ta klasa liczy 23 dzieci. W dokumentach, które otrzymaliśmy, podawana jest liczba 18, 19 osób. Nie wiemy. Ogólny bałagan, panie redaktorze, z przykrością muszę to stwierdzić, ale jak mówię, jak prezydent mówi, że on prawnie nie ma wstępu do szkoły, no humorystycznie wracałem się z apelem, że mógł napisać podanie do dyrektora szkoły. Może by go wpuścił, a nie to ja bym chętnie się podjął roli mediatora, aby załatwić prezydentowi możliwość wejścia do szkoły, spotkania się z rodzicami. Nie, to a dwa jeszcze, to co najbardziej mnie zbulwersowało, to argumentacja prezydenta, nie spotykał się z rodzicami, żeby to nie było zrozumiałe jako akcja polityczna. No to już w ogóle pan prezydent powinien wiedzieć, że zarządza miastem i pełni rolę służebną w stosunku do mieszkańców, a nie wszędzie dopatruje się polityki, uprawiania polityki. A tutaj nie ma to nic wspólnego, uważam.
A jak wygląda budżet Siedlec?
Budżet Siedlec? No, nic się nie zmieniło, panie redaktorze. Powiem tak. Jakby pan spytał zarządzających miastem, to jak panu uda się uzyskać wiarygodną odpowiedź, to zawsze zarządzający miastem będą mówili o zadłużeniu, jeżeli chodzi o kapitał. A ja uważam, że powinni informować o całym zadłużeniu, czyli jak mam kredyt, to również muszę płacić odsetki związane z i koszty ponosić obsługi tego długu, a jeśli policzymy koszty obsługi zaciągniętych obecnie długów, to jest to kwota bliska 450 milionów. Teraz no, stwarza to bardzo niekomfortową sytuację, no, ale jak możemy zaobserwować, obecnie zarządzający nie przejmują się tym.
Tylko ja się zastanawiam właśnie, gdzie ta niekomfortowa sytuacja, bo wie pan, z jednej strony pan o takich sytuacjach mówi, a z drugiej strony tak, autobusy jeżdżą, akwapark działa, ośrodki kultury działają, no wszystko działa, to nie jest trochę czarnowidztwo?
Nie, panie redaktorze, no bardzo się cieszę, że takie instytucje działają w naszym mieście, tylko to, o czym ja zawsze powtarzam, racjonalizacja wydatków, a dwa, panie redaktorze, jak pan zaciąga kredyt, to zakłada pan, że pan go nie będzie spłacał, a powie kiedy swoim dzieciom, że za 10 czy 17 lat proszę spłacić za mnie te długi. To ja napiętnuję i z tym nie mogłem się zgodzić, że brane obligacje, kredyty są brane z karencją 10 czy jak ostatnio 17-letnią, a przez ten czas musimy płacić odsetki, jak pan pyta o zadłużenie, jeśli oprzemy się na dokumentach, które dostajemy jako radni, to w ciągu ostatnich 2 lat zadłużenie miasta wzrosło o 68 milionów 917 tysięcy. To nie jest czarnowidztwo, tylko informowanie o rzeczywistym stanie naszego miasta. Panie redaktorze, ja zresztą zobowiązałem się do tego i wywiązuję się z moich obietnic, że będę informował o rzeczywistej sytuacji w naszym mieście. No, nie muszę chyba tłumaczyć, że nie cieszy się to aplauzem obecnie rządzących, a wręcz są wrogo do tego nastawieni, ale ja muszę dotrzymać słowa, muszę informować o tym, jak rzeczywiście wygląda ta sytuacja.
Zobaczymy, jak będzie odpowiedź władz miasta właśnie na te sprawy związane z reformą oświaty, rozwiązane również z zadłużeniem miasta. Prezydent Siedlec Wojciech Kuderski będzie moim i państwa gościem we środę o tej porze, no poranku, także zapraszamy.
Panie redaktorze, jak mogę wtrącić, mam taką prośbę do pana redaktora, może kiedyś udałoby się zorganizować takie spotkania, by właśnie czy prezydent, czy jego przedstawiciel, jeśli mówimy tutaj o reformie edukacji, żeby można było się spotkać razem i byłyby wtedy argumenty i kontrargumenty, bo po ostatniej naszej audycji było spotkanie z rzecznikiem panem Dybciakiem, który no tutaj opowiadał nieprawdziwe sytuacje, a nie można było się do tego odnieść, a to wprowadza błąd mieszkańców miasta.
Zawsze można się odnieść. Dziękuję panie radny.
Dziękuję serdecznie.
Andrzej Sitnik, radny miasta Siedlce, moim państwa gościem o poranku.
O tym się mówi. O tym się mówi.